Drodzy bracia i siostry, w pierwszym wykładzie wytłumaczyliśmy sobie pokrótce, jaki jest stosunek dzieci Bożych do grzechu i świętości. Także dzieci Boże to ludzie, którzy wzrastają w łasce i poznaniu Pana Jezusa. To osoby, które stają się coraz bardziej wolne od grzechu i coraz bardziej podobne do Chrystusa. Nie bagatelizują grzechu, ale też nie twierdzą, że są bez grzechu. A teraz chcielibyśmy poruszyć inny temat. Dzieci Boże, a wiara i herezja. To jest bardzo ważny temat. Żyjemy w czasach ogromnego zamieszania. Różne trendy się szerzą, najróżniejsze kierunki, najróżniejsze nauki. Internet dolał oliwy do ognia, także najróżniejsi też domorośli, pseudonauczyciele mają swoje kanały na YouTube i nauczają najbardziej cudacznych teorii. Także jest wiele duchowych zagrożeń, jeszcze więcej niż wtedy. Dlatego trzeba mieć jasno określony pogląd. Zacznijmy od tego, by uświadomić sobie, kto stoi w centrum naszej wiary. Zacznijmy od samego początku, pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, wersety 1-4. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Tak więc widzimy, że biblijne chrześcijaństwo jest rzeczą mającą solidne podstawy. Mesjasz faktycznie przyszedł na ten świat, a w nim, w jego osobie pojawiło się odwieczne słowo życia. O tym słowie szerzej pisze Ewangelia Jana, że na początku właśnie to słowo było u Boga. Zajrzyjmy do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Przeczytajmy wersety 1-4. Kto jest właśnie w centrum naszej wiary? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 1-4. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Zatem zanim zostało cokolwiek stworzone, już u Ojca, u Boga, była osoba zwana tu Słowem, która także jest Bogiem. Nie jest Bogiem Ojcem, ale także jest Bogiem. I przy jej współudziale powstało wszelkie stworzenie, które zaistniało na ziemi. I właśnie w nim było to życie, zarówno życie duchowe każdego stworzenia świadomego, jak i życie cielesne każdego stworzenia, które istnieje na ziemi. I to życie było światłością ludzi. 14 werset wyjawia, kto jest tym Słowem, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. A zatem to Mesjasz, Syn Boży, jako Jezus Chrystus z Nazaretu pojawił się tutaj na ziemi, zamieszkał wśród nas w postaci namacalnej, wyraźnej, cielesnej. I potem powiedziano, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Według jednych wersji Biblii Warszawskiej jest Bóg, jednorodzony Bóg. Ja mam takie wydanie, gdzie jest jednorodzony Syn. W każdym razie wiemy, że jest to Syn, który ma pełnię boskości i jest w zadziwiającej, szczególnej relacji z Ojcem, która jest doprawdy wyjątkowa. On jest tak, jakby był na łonie Jego, tak jakby był w najbardziej intymnej relacji, jaka tylko może być, wyjątkowej. I tu musimy sobie poszerzyć to o inne księgi. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 27, powiada, że Chrystus ma wyjątkowe poznanie Ojca, wyjątkową znajomość Ojca. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 11:27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. To jest szczególna, wzajemna relacja Syna z Ojcem. I właśnie wracając do pierwszego listu Jana, w tym Synu Bóg złożył życie dla nas. On jest Słowem życia I on był namacalny. Apostoł w imieniu innych apostołów mówi, że widzieli go, że ich ręce go dotykały. On był faktycznie wcielonym synem odwiecznym, Bożym, Bogiem, który objawił się w ciele, jak mówi Biblia Gdańska w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16. I on jest tym życiem wiecznym, które było u Ojca, a nam zostało objawione. I właśnie pozwala to mieć wspólnotę między chrześcijanami, wiara w takiego właśnie Zbawiciela, który jest Synem Bożym w największym tego słowa znaczeniu, bo gdyby się porozmawiali ze świadkami Jehowy, z badaczami Pisma Świętego, no to by wam powiedzieli, no my też wierzymy, że jest Synem Bożym, ale jest pierwszym stworzeniem Bożym. No to już nie jest Syn Boży. Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony. I to zrodzony przed wszystkimi wiekami. On nigdy nie miał początku w czasie. On zawsze był od wieczności. My tego duchowego zrodzenia nie pojmujemy i nie powinniśmy się za to zabierać. Jest nazwany jednorodzonym synem i kropka. Ale znaczy to tyle, że jest wyjątkowy. Że jako syn ma w pełni boskość, tak jak boskość ma ojciec. I właśnie nasza wspólnota, nasza społeczność jest wspólnotą z Ojcem i Synem Jego Jezusem Chrystusem. Bardzo ważna jest duchowa równowaga w naszej wierze. Są tacy chrześcijanie i takie społeczności, które tylko oddają chwałę Panu Jezusowi. Całkowicie pomijają Boga Ojca. Są inne, gdzie z kolei Pan Jezus jest jakby na dalszym planie, bardziej skupiają się na Bogu Ojcu. Równowaga polega na społeczności i z Ojcem, i z Synem. To jest taka równowaga duchowa. I taka społeczność daje radość. Apostoł Jan pisze, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. To są krótkie słowa, ale są bardzo ważne, bardzo istotne dla naszego zrozumienia, bo widzimy, że w Chrystusie mamy pełnię objawienia Bożego, pełnię objawienia też życia wiecznego. On nie może być stworzeniem, bo stworzenie nie może stworzeniu udzielać życia wiecznego. Ewangelia Jana zapewnia w 10 rozdziale, że On daje życie wieczne owcom, które idą za Nim i są posłuszne Jego głosowi. A zatem jest w pełni Bogiem, żeby udzielać takiego życia. I jaka wiara pomaga zwyciężyć świat? Właśnie taka. I zagrożeń dla tej wiary jest sporo. 2 rozdział od 18 wersetu wyjawia, że jest problem z duchem Antychrysta. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas, gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Wiadomo, że przyjdzie Antychryst, osoba najgorsza w historii ludzkości, która usunie w cień Hitlera, Stalina, Pol Pota, wszystkich dyktatorów do tej pory. Będzie straszliwie wynosiła się ponad Pana Boga. Będzie to człowiek nieprawości, syn zatracenia. Bardzo zła osoba, prawa ręka szatana. Ale już wtedy, w pierwszym wieku, byli ludzie, którzy mieli ducha Antychrysta, którzy uderzali bezpośrednio prawdę biblijną, którzy stanowczo jej zaprzeczali i głosili coś innego. Mieli ducha Antychrysta, byli takimi małymi antychrystusami, to znaczy antychrystami zwracającymi się przeciwko Chrystusowi. I niektórzy wywodzili się z kręgów chrześcijan, lecz tak naprawdę z tego, co mówi werset 19, wynika, że nigdy tak naprawdę nie byli częścią tych społeczności. Że gdzieś tam w nich było jakieś zło, którego nie wyzbyli się. Gdzieś to ich nawrócenie było jakieś powierzchowne, także w końcu odstąpili. Ale apostoł Jan zapewnia, wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Namaszczenie Ducha Świętego powoduje, że człowiek ma rozeznanie, ma takie wyczucie, nawet czuje niepokój, jak słucha jakiegoś kazania, gdzie tam coś jest nie tak. Ja pamiętam, jako bardzo początkujący wierzący pojechałem kiedyś na konferencję i zaraz następnego dnia wieczorem wracałem, bo coś mi zgrzytało. Nie umiałem powiedzieć, co to mi się nie zgadzało, ale zdecydowanie wydawało mi się to sprzeczne ze Słowem Bożym. Potrafiłem może 1-2 wersety wskazać, ale odwiedziłem wtedy przełożonego jednego ze zborów. Zapytałem go o zdanie. On mówi, dobrze, że tak się stało. Rzeczywiście oni nie mają racji. Oni rzeczywiście głoszą błąd. i dał mi jeszcze książkę, która mi to szerzej wyjaśniła. Także rzeczywiście mamy pod wpływem Ducha Bożego wyczucie, czy coś jest właściwe, czy coś nie. Jan pisze dalej, nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Więc bardzo ważne jest to, jaki ktoś ma stosunek do Jezusa Chrystusa. Bo kiedyś pamiętam takie świadectwo, że w pewnej społeczności pojawił się bardzo taki imponujący mówca, który pięknie mówił o Jezusie, ale coś niektórym ludziom nie grało. I w końcu ktoś go zapytał wprost, za kogo ma Jezusa Chrystusa. Tak przycisnął go do muru. I okazało się, że nie wierzył ani w jego boskość, ani w jego wyjątkowe synostwo, a potrafił dużo i pięknie o Jezusie jakimś kwiecistym językiem mówić. Tymczasem kto w jakiś sposób atakuje osobę Jezusa Chrystusa, pomija ją, pomniejsza, poniża, ten dowodzi, że nie ma i tak naprawdę społeczności z Ojcem. Żeby w to wniknąć, warto odszukać Ewangelię Jana, 5 rozdział od 39 do 40 wersetu. Tam jest mowa o pewnych uczonych w piśmie i faryzeuszach. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Jaka to jest wskazówka dla nas? Okazuje się, że ktoś może bardzo wytrwale, pilnie studiować Biblię. Może mieć całą pozaznaczaną, całą na czerwono czy innymi kolorami obrysowaną. Może mieć mnóstwo w niej karteczek. Ale jeśli nie widzi w centrum tego słowa Jezusa Chrystusa, jeśli nie chce do Niego przyjść, jeśli nie oddaje Mu chwały, jeśli nie wywyższa Go jako Pana i Boga, jak to uczynił apostoł Tomasz, mówiąc Pan mój i Bóg mój, Ewangelii Jana 20, rozdział, werset 28, to jego czytanie Biblii nie przyniesie mu żadnego pożytku. To czyta ją na darmo. A nawet jak apostoł Piotr powiedział o niektórych ludziach w drugim liście Piotra, trzecim rozdziale, wersecie 16, przekręca to słowo ku swej własnej zgubie. Zobaczmy, jaka poważna sprawa. Także osoba Jezusa Chrystusa to nie jest błahy temat, jeżeli chodzi o naszą duchowość. Ja spotkałem się z ludźmi, którzy na przykład nie wierzą w przedludzki byt Jezusa Chrystusa. Nie wierzą w to, że Pan Jezus istniał od wieczności jako Syn Boży i po prostu w pełni był Bogiem i tu na ziemi dopiero stał się człowiekiem w cudowny sposób za sprawą Ducha Świętego bez udziału Ojca Ziemskiego i że Józef był tylko jego opiekunem. Ja spotkałem się z taką nawet grupą, która wierzy, że był tylko synem Józefa i został wyniesiony do roli Mesjasza. Straszna herezja. Kiedy ich poznałem, poznałem ich naukę, musiałem z nimi zerwać wszelkie relacje. Takie poglądy, no to już nie jest chrześcijaństwo, to już nie jest Słowo Boże, to już nie jest Nowy Testament. Dlatego to nie jest obojętne, jak traktujemy Syna, jakie podejście mamy do Jezusa Chrystusa. Sam Jezus Chrystus w 5 rozdziale Ewangelii Jana powiedział bardzo ważną rzecz. Zobaczmy, 22 i 23 werset. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Więc widzimy, że powinniśmy czcić Syna, tak samo jak czcimy Ojca. Jeśli czcimy Ojca, a pomijamy Jezusa, to nasza cześć Ojca jest daremna. Tutaj zwolennicy tego, żeby poniżać Pana Jezusa, wskażą nam, że w Grece występuje słowo greckie timao, które oznacza szanować i także występuje w kontekście czci rodziców, że czci ojca swego i matkę. Ale to nie jest żaden argument, to jest równanie w dół. Dlaczego? Bo nie jest powiedziane czci ojca i matkę tak samo jak czcisz Boga Ojca. Nie jest to wcale tam napisane. Natomiast tu czytamy, że Jezusa należy tak czcić. I zawsze pamiętajmy o tym, że każde słowo, czy to greckie, czy polskie, ma słabsze zastosowanie w przypadku stworzenia, a pełne zastosowanie w przypadku kogoś, kto jest Bogiem. Tak jak mówimy, że powiedzmy ktoś okazał komuś cześć, tak, szacunek, to szacunek w stosunku do osoby Jezusa Chrystusa czy Boga Ojca, wiemy, że to ma zupełnie inne natężenie, zupełnie inne znaczenie. Dlatego w centrum wiary dzieci Bożych, po tym poznać dziecko Boże, jest Jezus Chrystus. I to nie jakiś byle jaki Jezus Chrystus, ale dokładnie taki, jak go objawia Słowo Boże. Odwieczny Syn Boży, który jest w całej pełni Bogiem, który zasługuje na wywyższenie. I Księga Objawienia, 5 rozdział, pokazuje, że wszelkie stworzenie będzie wywyższać tak Ojca, jak i Syna. Zobaczmy do Księgi Objawienia, 5 rozdział, od 11 do 14 wersetu. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Taka jest biblijna wiara. Kto wyznaje Syna, kto oddaje Mu chwałę, ten dowodzi, że także ma społeczność z Bogiem Ojcem. I obietnica, jaką Bóg nam dał, to życie wieczne. Ale komu dał taką obietnicę? Zobaczmy, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 24 i 25 werset. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Zobaczmy, jakie ważne myśli. Ta nauka zdrowa, którą usłyszeliśmy w przekazie Ewangelii, musi w nas pozostać. Dowodem tego, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi, będzie nie tylko trwanie w społeczności, o czym mówi drugi rozdział, werset 19, że niektórzy odpadli, to znaczy nie okazali się prawdziwymi dziećmi Bożymi, ale też trwanie w prawdzie chrześcijańskiej, prawdzie Ewangelii. Jeżeli ta prawda, którą słyszeliśmy na początku, pozostanie w nas, głęboko w naszych sercach i umysłach, to pozostaniemy w społeczności z Synem i z Ojcem. Nie jest obojętne, w co wierzymy. Dzisiaj niektórzy głoszą, że w zasadzie nie jest tak ważne to, w co wierzymy, ile żebyśmy na przykład spełniali takie uczynki dobroczynne, pomagali chorym, biednym i tak dalej. No wiadomo, że to jest bardzo ważne. List Jakuba mówi, że prawdziwą pobożnością jest niesienie pomocy wdowom i sierotom i zachowywanie siebie niesplamionym przez świat. To jest wszystko prawda. Ale prawda chrześcijańska jest też niezmiernie ważna. I tutaj, jeśli mówimy o herezji, o fałszywej nauce, to musimy wystrzegać się pewnych skrajności. Z jednej strony niektórzy chrześcijanie po prostu bardzo są skłonni trzymać się jakiejś wytycznej, jakiejś doktryny danego systemu i uważać wszystkich, którzy nie wierzą w dany system, na przykład powiedzmy, czy to będzie kalwinizm, czy jakiś inny, po prostu za heretyków zaraz. To jest błędne podejście, to jest pójście za człowiekiem. Jeżeli trzymamy się jakiegoś systemu ludzkiego, musimy być świadomi, że jest to opracowanie ludzkie. Że to człowiek usystematyzował pewne nauki w postaci pięciu punktów, powiedzmy, kalwinizmu. I według tego może oceniać, czy ktoś jest w prawdzie, czy ktoś nie jest. Na szczęście wielu kalwinistów do tego się nie ucieka, ale bardzo musimy, to jest tylko taki przykład, żebyśmy nie określali kogoś heretykiem czy błędnowiercą, jeśli nie zgadza się z jakimiś specyficznymi naukami, które ze Słowa Bożego bezpośrednio nie wynikają, tylko są pewną późniejszą interpretacją. Dlatego mamy pozostać w prawdach takich oczywistych, jasnych, jawnych w Ewangelii, a wcale nie chodzi o jakieś ludzkie interpretacje, ludzkie systemy. I tutaj bardzo pomocne jest namaszczenie Boże. werset 27 mówi, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Bardzo poważna sprawa. Znowu wracamy do namaszczenia Duchem Świętym. Namaszczenie Duchem Świętym powoduje, że my znamy Pana, że my mamy z Nim relację. Duch Święty doprowadził nas do Pana Jezusa, do społeczności też z Ojcem. I proroctwo Jeremiasza zapowiadało, że kiedy będzie nowe przymierze, to wszyscy ci, którzy będą w tym nowym przymierzu, nie będą potrzebowali się pouczać. Poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, jak mówi Księga Jeremiasza, 31 rozdział, werset 34. Zatem namaszczenie od Boga daje pewność, co jest prawdą, a co nie. I dlatego nie potrzebujemy tych zwodzicieli z wersetu 26, żeby oni nas pouczali o tym, co jest prawdą. Czy to znaczy, że niepotrzebni są w Kościele nauczyciele? Jak najbardziej są potrzebni. List do Efezjan, 4 rozdział, zobaczmy, co mówi. Werset 11 do 14 nawet. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Także nauczyciele są potrzebni Kościołowi, ale nikt nie powinien się wywyższać nad trzodę Bożą. To jest służba, to nie jest panowanie. Biblia mówi, że nie jesteśmy panami nad waszą wiarą. Zobaczmy, drugi list do Koryntian, 1 rozdział, werset 24. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Jeżeli kiedykolwiek zetkniemy się z kimś, kto jest we wspólnocie, w zborze, w kościele, gdzie ci, którzy tej społeczności przewodzą, panują nad tymi ludźmi i mówią, my jesteśmy pomazańcami Bożymi, albo my jesteśmy namaszczeni, nas słuchajcie, nawet nie sprawdzajcie nas, bo my mamy rację, my mamy prawdę i my jesteśmy szczególnie powołani przez Boga i musicie tylko nas słuchać. To jest pierwsza oznaka tego, że od takich ludzi trzeba jak najdalej odejść. Bo to jest, co? Sekta. To jest sekta. Widzimy, że są potrzebni nauczyciele, ale każde dziecko Boże zna Pana Jezusa, zna prawdę. I potem pozna dziecko Boże, że zna swojego Pana, zna Pana Jezusa i zna swojego Ojca, Boga, który adoptował go do Bożej, czy ją do Bożej rodziny. I tutaj niezwykłą rolę w tym wszystkim odgrywa właśnie raz, że znajomość Boga, ale dwa, Słowo Boże. Zobaczmy do drugiego rozdziału nieco wcześniej, od 12 do 14 wersetu. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I tutaj zobaczmy, że są różne grupy chrześcijan na różnym etapie zaawansowania. Przyrównani są do dzieci, do ojców, do młodzieńców. Ale sens jest taki, że znają swego Boga i Słowo Boże w nich mieszka. I dzięki temu są w stanie zwyciężyć złego. I tu właśnie warto przemyśleć nasz stosunek do Słowa Bożego. Ktoś kiedyś powiedział, że z Biblii jest taki pożytek jak ze spadochronu. Jeśli nie jest otwarty, to nie skorzystamy z niego. Tak samo z Biblii. Jeśli nie jest często otwierana, nie zaglądamy do niej, nie odniesiemy pożytku. 4 rozdział nakazuje nam wielką ostrożność, jeśli chodzi o przeróżne nauki. 4 rozdział od 1 do 6. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. I tutaj zobaczmy badanie duchów, czyli badanie inspirowanych inaczej wypowiedzi, tych, którzy mówią, że mówią od Boga, że w imieniu Jezusa przychodzą lub w imieniu Boga. Nie można ślepo niczego przyjmować, nie można być naiwnym i po prostu w jakiś sposób pochopny przyjmować przeróżnych i obcych nauk. Słowo Boże zachęca do ostrożności. Księga Przypowieści, 14 rozdział, werset 15. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki. Czyli człowiek niedoświadczony, nieuczony, pochopny będzie wierzył każdemu słowu, ale człowiek rozważny będzie zważał na swoje kroki, nie będzie pochopny w przyjmowaniu różnych rzeczy. Poza tym jest taki bardzo ważny tekst w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, który również zachęca do ostrożności. Werset 21. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Są takie społeczności nawet na Śląsku, o których ja wiem, gdzie już się mówi, my tych proroków nie sprawdzamy. Ci prorocy zawsze mówią prawdę. A co mówi Słowo Boże? Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, zobaczmy. Werset 29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Zatem jest podstawa, żeby każdego oceniać. Tak samo macie prawo oceniać mnie w oparciu o Słowo Boże. Czy mówię zgodnie ze Słowem Bożym? Jak najbardziej. Nie wierzcie mi na słowo. Porównujcie to, co mówię z Biblią. Bo Berejczycy, jak wiemy, byli szlachetniejszego usposobienia niż Tesaloniczanie, którzy po prostu porównali nauczanie Pawła tylko ze swoją tradycją. Natomiast Berejczycy porównywali nauczanie Pawła ze Słowem Bożym. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, na pewno wam jest znany, werset 11. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wzorem było dla nich Słowo Boże. Dla Żydów z Tesaloniki tradycja. Coś głosił innego niż jesteśmy przyzwyczajeni. To wygnać go, pogonić takiego. A Berejczycy nie. Biblia miała priorytet. Stary Testament, który mieli. I z tym porównywali jego nauki. I przekonali się i uwierzyli. Dlatego bardzo ważne jest, żeby oceniać. I w czasach apostoła Jana takim testem było to, czy wierzono, że Chrystus przyszedł w ciele. Bo jak już wspomniałem we wstępie do tej serii wykładów, była herezja doketyzmu, która twierdziła, że Jezus nie przyszedł w ciele, że było to ciało pozorne, że tylko wydawało się, że On ma ciało. Ale dzisiaj takich sprawdzianów byłoby więcej. Dzisiaj należałoby szereg innych jeszcze podać, więcej, bo to już nie wystarczy. Należałoby też bardziej rozwinąć ten sprawdzian. Przyszedł. Co to znaczy, że przyszedł? To znaczy, że był wcześniej, skoro skądś przyszedł. A to znaczy, że żył przed pojawieniem się na ziemi. Należałoby to nieco rozbudować. I mamy takie testy w postaci innych wersetów biblijnych, które pozwalają sprawdzić, czy ktoś głosi prawdę, czy nie. Prawdą jest, że większy jest ten, który jest w dzieciach Bożych, aniżeli ten, który jest w świecie. I że fałszywi nauczyciele mówią coś takiego, co dla cielesnych ludzi jest miłe, co im się podoba, co łatwo im przyjąć. Dlatego, że mówią, jak świat mówi, świat ich słucha. A kto słucha nauki apostolskiej, ten dowodzi, że dopiero jest z Boga. I kto przyjmuje całość nauczania Słowa Bożego, właśnie dowodzi, że jest człowiekiem Bożym. Wiara chrześcijańska ma w centrum Jezusa i potrafi zwyciężyć ten świat. Zobaczmy do 5 rozdziału od 4 wersetu. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. A więc widzimy, że wiara zwycięska to wiara w Jezusa jako Syna Bożego, takiego w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, o czym już mówiłem wcześniej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, że mamy mocne świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym. I teraz posłużę się uwspółcześnioną Biblią Gdańską od 6 wersetu. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi. Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dało swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. I tu chwilę na temat wersetu 7. Jego brakuje w większości tłumaczeń polskich i zagranicznych. W angielskiej, jak ktoś się interesuje, to może znaleźć w King James, w Biblii Króla Jakuba, a także New King James, w Nowej Biblii Króla Jakuba oraz w przekładzie J.A. Patricka Greena. To jest tak zwany literalny przekład. Ale do czego zmierzam? Po polsku mamy to w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej z nowszych przekładów, w toruńskim przekładzie Nowego Przymierza oraz w starej Biblii Gdańskiej i Biblii Brzeskiej. Współczesna biblistyka uznaje ten tekst za nieautentyczny na tej podstawie, że znaleziono go dopiero w późnych rękopisach i na tej podstawie, że nie ma go też w tekście bizantyjskim, większościowym, większości rękopisów, które były gromadzone na terenie Bizancjum, Cesarstwa Wschodniego. Ale jakie argumenty przemawiają jednak za autentycznością tego tekstu? Świadectwo patrystyczne, to znaczy świadectwo ojców Kościoła. Już tak wcześnie jak w III wieku Cyprian z Kartaginy w dziele o jedności Kościoła katolickiego, był to biskup, przytacza ten werset jako znane mu Słowo Boże, jako coś, co znał i coś, co czytał. Dalej w takim dziele przeciwko Arianom z 430 roku w Arimadum występuje to również jako cytat ze Słowa Bożego. Jeszcze w kilku innych ojców Kościoła pojawia się ten cytat jako po prostu taki, jaki mieli w swoim wydaniu Nowego Testamentu. A więc świadectwo ojców Kościoła przemawia za autentycznością tego tekstu. Poza tym brat Papas, autor książki mówiącej o autentyczności pierwszego listu Jana, 5 rozdział, werset 7 i część 8, zwraca uwagę, że jako Grek i znawca Greki, że bez tego tekstu składnia grecka nie jest logiczna, nie jest właściwie uporządkowana. Dopiero kiedy ten tekst występuje, trzeba uznać, że jest to wszystko właściwie uporządkowane. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale widzimy, że tak. Trzech na niebie świadków, Ojciec, Syn i Słowo i Duch Święty, dają świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem. Na ziemi duch, woda i krew. Dlaczego taki przykład? Chodzi o to, że Chrystus jest tym samym, który został ochrzczony i zstąpił na Niego Duch Święty, jak i tym samym, który umarł na krzyżu. Było potrzebne takie wykazanie, cierpliwe, przez apostoła Jana, bo doketi twierdzili, że Chrystus oczywiście przyjął chrzest, Duch Święty na Niego stąpił, ale On już krwi nie przelał na krzyżu, a apostoł Jan pokazuje to jako ciąg, że On przeszedł i przez wodę, i przez krew i otrzymał Ducha Świętego i Duch Święty jeszcze dał świadectwo. Także widzimy, że Bóg dał świadectwo i dowodów jest dosyć. Jeżeli ktoś dziś twierdzi, że nie ma dowodów na to, że Ewangelia jest prawdziwa, że Jezus jest boskim Synem Bożym, to problem jest w tym człowieku, a nie w Ewangelii. I my nie musimy na siłę nikogo przekonywać. Słowo Boże jest wystarczające. W dodatku mamy wielu zdolnych nauczycieli. Ukazało się sporo książek broniących podstawowych nauk biblijnych i nawet ponadpodstawowych. Także nie brakuje świadectwa. Bóg złożył świadectwo wystarczające. Także ktoś, kto neguje to świadectwo, sam jest kłamcą. Bóg dał wystarczające świadectwo o sobie i o swoim Synu. Jakie jest to świadectwo? Czytaliśmy przed chwilą, że jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. I dalej czytajmy. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Także widzimy, że łącząc się z tym życiem, które było u Ojca, jak mówił na początku apostoł Jan w pierwszym rozdziale, łączymy się z kimś, kto ma życie i on nam udziela tego nadprzyrodzonego życia. My już je mamy w sobie. My możemy tego nie odczuwać w jakiś charyzmatyczny sposób, ale mamy to życie w sobie i mając Jezusa Chrystusa przy sobie, będąc z Nim związanymi łącznością, z wiarą, przez wiarę, po prostu mamy w Nim życie wieczne. Tylko jest ważna rzecz, musimy w Nim pozostać, jak czytaliśmy. I teraz zobaczmy dalej, jakie dobrodziejstwo na nas spływa, werset 14 i 15. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Dobrodziejstwo, które płynie z takiej społeczności z Panem Jezusem i z Bogiem Ojcem w imieniu Pana Jezusa jest takie, że już dzisiaj możemy być pewni, że wszystkie modlitwy zgodne nie z naszymi zachciankami, ale z rzeczywistymi naszymi potrzebami, które są zgodne z wolą Bożą, zostaną na pewno wysłuchane. Co jest ważne, apostoł Jan pod koniec daje jeszcze przepiękne świadectwo o tym, w kogo wierzymy. Zobaczmy 5 rozdział, od 20 do 21. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen. Mamy właśnie Syna Bożego, który jest Bogiem. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On przy pewnej okazji powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Także życie jest w Jezusie Chrystusie. Pora podsumować nasze rozważania w tym wykładzie. Dzieci, Boża wiara i herezja. Jaka wiara pomaga zwyciężyć świat? Wiara w Jezusa jako Syna Bożego, ale prawdziwego Syna Bożego, nie takiego według ludzkiej koncepcji, ale takiego, jak objawia nam Słowo Boże. W centrum takiej wiary jest właśnie Syn Boży. Mamy wystarczające dowody, że jest Synem Bożym. Trzy osoby boskie na niebie świadczą o tym. Na dole wydarzenia z życia Jezusa świadczą o tym. Duch Święty tutaj na ziemi też dał świadectwo. Są zagrożenia, na które narażona jest wiara. Rozmaite herezje. I tu powiedzieliśmy sobie, że nie uznawajmy za herezję coś, co nie zgadza się jedynie z ludzkim systemem wytworzonym przez człowieka. Są ludzkie systemy. Są ludzkie systemy interpretacji Pisma Świętego, które nie mogą pretendować sobie do rangi orzekania o herezji, jeśli są to rzeczy drugorzędne, nie są to rzeczy, na których stoi zbawienie. I tu dodatkowo chciałbym nam powiedzieć o ważnej rzeczy, że jest różnica między błędem nieznaczącym w rozumieniu Słowa Bożego, a herezją. Zobaczmy do 1 listu Piotra, 2 rozdział, werset 1. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia. Biblia Warszawska mówi zgubne nauki, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzając na siebie rychłą zgubę. Zobaczmy, że są takie błędy w rozumieniu teologii, które nie są znaczące. Jedni tak rozumieją tysiącletnie Królestwo Boże, drudzy inaczej. Jedni wierzą w pochwycenie Kościoła przed uciskiem, drudzy w środku ucisku, inni po ucisku. To nie są rzeczy najważniejsze. Ale tu jest mowa o herezjach zatracenia, o zgubnych naukach. Przez przyjęcie ich człowiek może iść na zatracenie. Dlatego nigdy nie dopuśćmy się tego, żeby gardzić naszymi braćmi i siostrami tylko dlatego, że nie zgadzają się z jakąś interpretacją, która nie jest taka decydująca, nie jest taka fundamentalna dla naszego życia i pobożności. Powiedzmy sobie, że namaszczenie Duchem Świętym pomaga ustrzec się przeróżnych obcych nauk, bo mamy pewność, co jest prawdą, wiemy i chcemy wytrwać, drodzy, w tym, co jest od początku, co było nam zwiastowane, w tym, co jest prawdą, bo tak damy dowód naszego dzieciństwa Bożego. Ten, kto trwa w społeczności z wierzącymi i kto trwa też w wierze, w prawdy, które usłyszał na początku, prawdziwe, ewangeliczne, ten daje dowód, że jest dzieckiem Bożym. Wskazana jest dlatego czujność i badanie duchów. Musimy być krytyczni, drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o to, czego słuchamy, co czytamy, na jaką konferencję jedziemy. Znam jednego przełożonego zboru, który sporo takich zaproszeń na konferencję po prostu oddaje na makulatory, bo ma dobre rozeznanie i stwierdza, że lepiej wierzących na niektóre spotkania nie posyłać. Także bądźmy czujni, badajmy duchy, nie przyjmujmy niczego pochopnie i niech w centrum naszej wiary jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który zasługuje na naszą chwałę i cześć, bo pomijając Jego w naszej pobożności, pomniejszając, jeżeli On jest wyparty przez coś innego, no niestety gubimy drogę. Niech Panu Jezusowi będzie chwała. Amen.